Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Przedstawimy papieskie intencje modlitewne na styczeń.
Z sytuacją w Kenii zapozna nas przebywający w Nairobi ksiądz Wojciech Dominik.
Znaczenie relacji międzyreligijnych dla dialogu kulturowego w Europie to temat wypowiedzi, jakiej udzielił naszej rozgłośni kardynał Jean-Louis Thoron.
Piotr Semeryk powie o misji, jaką w 1950 roku Stolica Apostolska powierzyła ówczesnemu generałowi Pallottynów, księdzu Wojciechowi Turowskiemu.
3 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski. W obecnym miesiącu modlimy się zgodnie z papieską intencją ogólną, aby Kościół usilniej dążył do pełnej, widzialnej jedności. Będzie w ten sposób coraz lepiej ukazywał swoje oblicze wspólnoty miłości, która odzwierciedla jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Papież zachęca nas do tego w miesiącu, w którym obchodzi się już po raz 101 tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Praktykę tę zapoczątkował dokładnie 100 lat temu ksiądz Paul Watson, założyciel anglikańskich franciszkanów pojednania. W rok później ten duchowny amerykańskiego kościoła episkopalnego i założona przez niego wspólnota zakonna przeszli na katolicyzm, kontynuując modlitwę o jedność i prowadząc działalność ekumeniczną. Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan: nieustannie się módlcie.
O potrzebie ekumenicznego zaangażowania i modlitwy w tej intencji Benedykt XVI stale przypomina. Tak pisał przed miesiącem w liście do prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I z okazji tamtejszej uroczystości patronalnej świętego Andrzeja Apostoła. Nasza praca dla jedności jest zgodna z wolą Chrystusa naszego Pana. Na początku 3000-lecia nasze wysiłki są szczególnie pilne z uwagi na wiele wyzwań, przed którymi stają wszyscy chrześcijanie. Musimy na nie przekonująco odpowiedzieć wspólnym głosem. Pragnę zatem raz jeszcze zapewnić o zaangażowaniu Kościoła katolickiego w rozwijanie braterskich relacji kościelnych i podtrzymywanie dialogu teologicznego, by zbliżać się do pełnej komunii.
Ojciec Święty poleca też intencję misyjną na styczeń. Zachęca do modlitwy, aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego drugiego specjalnego zgromadzenia synodu biskupów, nadal był znakiem i narzędziem pojednania i sprawiedliwości. Kontynent ten wciąż nękają wojny, wyzysk i ubóstwo. Tak o tym zadaniu Kościoła pisał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa, ogłoszonej przed 12 laty po pierwszym synodzie biskupów dla Czarnego Lądu.
W Afryce, podobnie jak w innych częściach świata, duch dialogu, pokoju i pojednania nie zamieszkał jeszcze bynajmniej w sercach wszystkich ludzi. W relacjach między ludźmi nadal zbyt wiele jest wojen, konfliktów, rasizmu i ksenofobii. Kościół w Afryce jest świadomy, że powinien stać się dla wszystkich miejscem prawdziwego pojednania dzięki świadectwu swoich synów i córek.
Dręczące Czarny Ląd konflikty nie ustają, choć zbyt często są zapominane. Benedykt XVI przypomniał ostatnio niektóre z nich w bożonarodzeniowym orędziu Urbi et Orbi. Myśl biegnie zwłaszcza tam, gdzie rozbrzmiewa szczęk broni, ku umęczonym ziemiom Darfuru, Somalii, północnej części Demokratycznej Republiki Konga, ku pograniczu Erytrei i Etiopii.
Do podjęcia dialogu w celu rozwiązania obecnego kryzysu w Kenii wezwali przywódców politycznych swojej ojczyzny tamtejsi biskupi. Przewodniczący episkopatu kardynał John Njue zaprezentował w Nairobi komunikat w związku z falą przemocy, do jakiej doszło po ogłoszeniu wyników niedawnych wyborów prezydenckich. Biskupi apelują do obydwu konkurentów, dotychczasowego szefa państwa Mwai Kibakiego, który ogłosił swe zwycięstwo, oraz jego adwersarza Raili Odingi, aby na drodze dialogu podjęli próbę rozwiązania konfliktu. Nasza ojczyzna potrzebuje pokoju budowanego na sprawiedliwości i autentycznym braterstwie, czytamy w dokumencie zatytułowanym Pokój mój daję wam. Episkopat wezwał wszystkich Kenijczyków do zaniechania przemocy, szabrownictwa czy nabywania skradzionych dóbr.
W Nairobi tymczasem wobec zdecydowanej postawy policji odwołano planowaną na dziś manifestację. Choć opozycja przeniosła ją na najbliższy wtorek, napięcie nie słabnie. Z Nairobi mówi ksiądz Wacław Dominik ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Sytuacja w Nairobi jest bardzo napięta. Już od rana stacje telewizyjne pokazywały ludzi, którzy udawali się w stronę centrum miasta, w stronę Uhuru Park, gdzie Raila Odinga, lider ODM, który kontestuje wybory prezydenckie, wezwał do tej manifestacji. Manifestacja ta, tak jak i poprzednie, została uznana przez głównego komendanta policji jako nielegalna. Ludzie, przede wszystkim mieszkańcy slumsów z okolic Nairobi, którzy szli na tą manifestację, wielu z nich niosących zielone gałązki jako znak pokojowej manifestacji, zostawali rozganiani przez policję za pomocą gazu łzawiącego, armatek wodnych i licznych oddziałów policji. Uhuru Park, podobnie jak kilka dni temu, w czasie pierwszej manifestacji, do której również nie doszło, został otoczony kordonem policji, aby nie dopuścić tam nikogo. Policja od samego rana donosi o pożarach, pobiciach, wandalizmie związanych z tymi zamieszkami. Nairobi, a zwłaszcza niektóre jego części są kompletnie wyludnione, a niektóre drogi są nadal zablokowane dla ruchu. Media podają, że około 300 osób zginęło od kiedy te zamieszki się rozpoczęły kilka dni temu po ogłoszeniu rezultatów wyborów prezydenckich. Na dzień dzisiejszy mówi się o ponad 100 tysiącach osób, które musiało opuścić swoje domy.
Czy podejmowane są jakieś próby mediacji?
Rano do Nairobi przybył biskup Desmond Tutu, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Jego wizyta ma na celu rozmowy z prezydentem Kibaki, liderem opozycji Railą Odingą. Biskup Desmond Tutu spotkał się z liderami ODM, partii, do której należy właśnie kontestujący Raila Odinga. I po tym spotkaniu miał konferencję prasową, w której jeszcze raz podkreślił wartość pokoju oraz potrzebę znalezienia pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu. Przewodniczący konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Kenii, ksiądz Patrick Divine, podkreślił, że nie można mówić o pokoju bez sprawiedliwości. Podobne wypowiedzi miały miejsce ze strony innych kościołów i wyznań. Również środki masowego przekazu w sposób jednoznaczny zapraszają wszystkich Kenijczyków do zaprzestania przemocy i zachowania pokoju. Obaj liderzy, obecny prezydent Kibaki i Raila Odinga, są zaproszeni do tego, aby w sposób jednoznaczny i bezpośredni podjęli kroki, które spowodują zaprzestanie przemocy.
Jakie są nadzieje na uspokojenie sytuacji?
Mamy nadzieję, że prezydent Kibaki i Raila Odinga wspólnie decydują się na rozwiązanie problemu w sposób pokojowy. Przypominam, że powodem zamieszek w Kenii było ogłoszenie wyborów prezydenckich kilka dni temu. Według tych wyników większość głosów otrzymał prezydent Kibaki. Wyniki te są kontestowane przez Raila Odingę, lidera ODM, który twierdzi, że wyniki podane jako ostateczne były nieprawdziwe. Środki masowego przekazu, zwłaszcza gazety, prawie że codziennie przynoszą nowe dowody na to, że właśnie te ostateczne wyniki, które zostały podane do wiadomości publicznej, które spowodowały, że prezydent Kibaki został na nowo zaprzysiężony jako prezydent, były niedokładne. Większość komentatorów politycznych z Kenii i z zagranicy wzywa na dzień dzisiejszy do powołania niezależnej komisji, która dokładnie zbada rezultaty tych wyborów. Wydaje się, że dopiero kiedy ta komisja zakończy pracę, będzie można mówić o uspokojeniu sytuacji w kraju.
Komisja Europejska ogłosiła rok bieżący rokiem dialogu międzykulturowego. Poprzez uświadomienie zalet bogactwa kultur, inicjatywa ta ma pomóc w harmonijnym współistnieniu obywateli naszego kontynentu. O roli, jaką w dialogu międzykulturowym odgrywają kontakty przedstawicieli różnych religii, mówi kardynał Jean-Louis Thorin. Stoi on na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Dialog międzyreligijny ma oczywiście swe miejsce w obrębie relacji człowieka z Bogiem. Człowieka, który stawia pytania o sens życia, śmierci, zła. Dzieje się tak dlatego, że wiara mówi o wielkości człowieka, o humanizmie, który nie niszczy kultury, ale ją ubogaca. W dialogu międzyreligijnym można dostrzec pedagogię, która ułatwia uświadomienie sobie jedności rodzaju ludzkiego, godności osoby oraz niezawodnie prowadzi do przebaczenia i wzajemnego poznania.
Nauczanie Benedykta XVI na temat dialogu wiary i rozumu znajduje swój konkretny wymiar w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym, jakby je można było streścić.
Papież stwierdził, że trzeba odwagi, aby nie negować rozumu, ale się nań otworzyć. W swym wykładzie w Ratyzbonie przypomniał, że rezygnacja z działań zgodnych z rozumem, z logosem, jest sprzeczna z naturą Boga. Jesteśmy więc nieustannie prowadzeni poprzez ten dialog kultur i religii do odczucia obecności Boga. Człowiek nie żyje tylko chlebem, ale także kulturą i modlitwą. Nie wolno nam zapominać, że językiem religii jest modlitwa.
Jak można określić w obliczu wyzwań współczesnego świata relacje między wiarą a kulturą?
Jest to rzeczywiście wielkie wyzwanie. Papież Paweł VI, który był człowiekiem o ogromnej kulturze, rzekłbym humanistą w klasycznym sensie tego słowa, uważał separację kultury i Ewangelii za największy dramat naszych czasów. Myślę, że był pod tym względem prorokiem. Naszym powołaniem jest godzenie kultury i wiary oraz ukazywanie współczesnym ludziom, że potrzebujemy wiary, aby dobrze żyć. Osoba, która się nie modli, jest okaleczona w swoim człowieczeństwie. Człowiek jest bowiem stworzony, aby się modlić, trwać w relacji z Bogiem, żyć nie tylko sprawami materialnymi, ale odnajdywać ostateczny sens wszystkich wielkich egzystencjalnych pytań. Myślę, że w dialogu międzyreligijnym trzeba podkreślać, iż w końcu to modlitwa może przemienić serce człowieka. Mamy skłonność do zapominania, że kiedy ktoś się modli, klęka, najbardziej się uwznośla. To trzeba szczególnie zrozumieć. Misją religii jest skłanianie człowieka do działania sprawiedliwego, do pokochania miłosierdzia, do pokornego kroczenia wraz z Bogiem. O tym właśnie mówi w Biblii prorok Micheasz.
Mówił kardynał Jean-Louis Thorin.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Apel sztokholmski. Porozumienie kwietniowe rządu i episkopatu było najważniejszym i najbardziej ciążącym na wzajemnych stosunkach wydarzeniem w 1950 roku. Wkrótce po ogłoszeniu tego dokumentu władze rozpoczęły akcję zbierania podpisów pod tak zwanym apelem sztokholmskim, czyli orędziem Światowej Rady Pokoju wzywającym do międzynarodowego plebiscytu w sprawie zakazu posiadania i produkcji broni atomowej. Dokument niedwuznacznie sugerował, że światu grozi nowa wojna ze strony państw zachodnich, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, a jedyną siłą zdolną temu zapobiec był Związek Radziecki. Apel stanowił ważne narzędzie propagandy międzynarodówki komunistycznej, który miał na celu masową mobilizację ludzi wokół idei komunistycznej i sowieckiej polityki międzynarodowej oraz stworzenie wrażenia całkowitego poparcia dla nich. W zbieranie podpisów pod tym dokumentem gorliwie zaangażowane były polskie władze, którym zależało też na zdobyciu podpisu biskupów i generalnie duchowieństwa. Jednak duchowieństwo na czele z biskupami, mając świadomość prawdziwego sensu apelu sztokholmskiego, odmawiali. Stanowiło to z kolei dla komunistów pretekst do usuwania księży z funkcji katechetów, a także likwidacji niektórych domów zakonnych. W związku z narastającą presją władz na Kościół, 22 czerwca 1950 roku biskupi wydali oświadczenie w sprawie zasad pokojowego regulowania stosunków między narodami. Ponieważ ta deklaracja ogólnikowo mówiła o poparciu dla inicjatyw zmierzających do umocnienia pokoju, do których zaliczał się też apel sztokholmski, ale i nie zachęcała wprost do jego podpisywania, więc nie spotkała się z zadowoleniem rządu, który nadal kontynuował akcję nękania duchowieństwa. Tymczasem ambasador Papé w Rzymie w depeszy do Londynu z 1 lipca 1950 roku ocenił deklarację biskupów w sprawie apelu sztokholmskiego jako całkowite przystąpienie do niego, podczas gdy wielu biskupów i kardynałów na Zachodzie akcję tę potępiało. Następnie dyplomata komentował: mamy tu do czynienia ze skutkami nieszczęsnego Układu Warszawskiego, który działa niezawodnie. W stosunkowo nader krótkim czasie przyprawił już episkopat polski o dalszy ześlizg. Pozycja naszych biskupów w Watykanie na tym nie zyskuje. Wprawdzie wiadomo, że działają pod naciskiem. Wprawdzie powtarzamy ciągle w sekretariacie stanu formułkę non sono liberi, ale zostaje co najmniej pewien chłód w stosunku do episkopatu polskiego, który z każdym dniem staje się bardziej wyczuwalny. Blisko 4 tygodnie później sam Pius XII odniósł się do akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim i skrytykował jego pomysłodawców. Oświadczenie episkopatu polskiego w sprawie apelu sztokholmskiego niemal zbiegło się w czasie ze sterowanym przez Sowietów wybuchem wojny na Półwyspie Koreańskim. 25 czerwca wojska komunistycznej Korei zaatakowały niemal bezbronną Koreę Południową, co otwarcie zapoczątkowało zimną wojnę i po raz kolejny zademonstrowało prawdziwe intencje Związku Sowieckiego i poddanych mu państw. Wspomniane tu wydarzenia miały miejsce w 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, co stanowiło okazję do podsumowania tego okresu. 5 lipca ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej wystosowała do sekretariatu stanu notę przypominającą, iż 5 lat wcześniej alianci cofnęli uznanie legalnemu rządowi polskiemu w Londynie, co przyniosło ze sobą szereg negatywnych skutków dla sytuacji międzynarodowej. Przy tej okazji ambasador Pape w rozmowie z arcybiskupem Montinim podziękował za stanowisko Stolicy Apostolskiej, która takiego kroku nie uczyniła. W odpowiedzi Montini wypowiedział następującą ocenę: alianci zdradzili Polskę, nic w zamian nie uzyskując. Od czasu tej pamiętnej daty, to znaczy 5 lipca 1945 roku, stale tracą w Polsce na terenie. Rzadko kiedy w historii niemoralny czyn tak mało się opłacił. Tymczasem w Polsce 12 września 1950 roku kardynał Sapieha i prymas Wyszyński wystosowali do prezydenta Bieruta obszerny list podsumowujący ostatnie 5 lat Kościoła katolickiego w Polsce, które, jak napisali, zaznaczyły się po prostu krzywdami bez precedensu. Wyliczyli w nim wszelkie utrudnienia i prześladowania, jakich doznał Kościół. List podsumowali następującymi słowami: w niniejszym liście składamy dowód wobec historii, aby uniknąć oskarżenia, że pokrywamy prawdę milczeniem. Stwierdzamy, że nie na nas spada odpowiedzialność za położenie Kościoła w Polsce. To stwierdzenie jest konieczne, ponieważ w wolnej Polsce nie było nigdy znane zjawisko prześladowania Kościoła i walki z religią. To wszystko, co przeżył Kościół w odrodzonej Polsce w ciągu ostatnich 5 lat, jest tak niezwykłe w historii narodu, że wywołuje zdziwienie i pytanie: czyż jest konieczne po wielu latach strasznych tortur wojennych narodu przedłużać te cierpienia przez wszczęcie otwartej i ukrytej walki z Kościołem? Katolickie społeczeństwo doznaje udręki i jest wewnętrznie zaniepokojone. Cały naród, pragnąc jedności i pracy w pokoju, został dotknięty w swych uczuciach religijnych. Istnieje uzasadniona obawa, że walka przeciwko religii wyrządza największą szkodę jedności i zespoleniu narodu i odrodzonemu państwu polskiemu. List pozostał bez odpowiedzi, natomiast ambasada polska przy Watykanie przetłumaczyła go w całości oraz przekazała do sekretariatu stanu i najważniejszych osobistości w Kurii. Podjęła też starania o jego publikację w całości w L'Osservatore Romano, co jednak spotkało się z odmową ze względu na fakt, że list odwoływał się do porozumienia rządu i episkopatu z 14 kwietnia 1950 roku. Za tydzień powiemy o wydarzeniach, jakie miały miejsce na przełomie 1950 i 1951 roku, które poprzedziły i stanowiły tło pierwszej wizyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rzymie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.